Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Bogu za to, że pozwolił nam tutaj zgromadzić się na tym miejscu i napełniać się wiarą. Gdy jechałem na to miejsce, mijałem ludzi i tak sobie myślałem, ludzi ze świata i myślałem sobie, jak ja jadę na nabożeństwo, jak ten, który taki wybrany jest, który taki dumny troszeczkę, że Bóg go wybrał, czy po prostu taki, który dziękuje Panu Bogu za łaskę, którą mu okazał. I rzeczywiście to drugie, że dziękuję Panu Bogu za łaskę, którą mi okazał. Nie wiem dlaczego, nie wiem, przecież mogłem być w tym miejscu tak samo jak ci ludzie i nie widzieć tego, co widzę dzisiaj. Widzieć to, co widzę dzisiaj. Tak a propos ludzi, że są ludzie, którzy wiedzą, że są złymi ludźmi, ale nie obnoszą się, nie uważają się za sprawiedliwych. I tak ostatnio rozmawiałem z Asią i rozmawialiśmy o naszych sąsiadach i mówimy, że jedni są tacy, którzy są źli. No wiadomo, człowiek ze świata jest zły, jest grzeczny, ale jedni są źli i drudzy są źli. Tylko że jest pewna różnica. Jedni nic nie mówią i nie starają się uważać siebie za jakichś pobożnych, za jakichś takich zacnych. Drudzy natomiast robią wszystko, żeby w oczach ludzi błyszczeć. Chociaż ich słowa później zdradzają ich i ich uczynki, ich życie zdradza ich, że po prostu to jest złe to, co robią. Ale oni, gdy mają tylko możliwość, gdy mają tylko okazję, wybielają się. Potrafią tak się wybielać, że dla nas, którzy my to widzimy z boku, jest to aż takie niesmaczne. Dlatego tak rozmawiając mówię, że po stokroć wolę tych, którzy po prostu już tak mówiąc naszym językiem grzeszą, ale nie obnoszą się jakoś ze swoją sprawiedliwością, niż tych, którzy grzeszą, a uważają się za dobrych. I tak też, gdy się mnie pytają koledzy, różni ludzie, gdzie mieszkam, mówię, że mieszkam na skraju wioski w takim domu dwurodzinnym, gdzie z jednej strony właśnie mieszkam ja, z drugiej mieszkają ludzie, którzy są po prostu alkoholikami. To jest taka patologia i tak oni, tak ludzie patrzą i tym, którym to mówię i takie oczy robią. Mówią, o to masz ciężko. A ja mówię, właśnie to im mówię, wiesz, wolę ich niż tych, którzy z boku patrzą, którzy uważają się za pobożnych, bo ci są, jacy są, ale w nich jest taka, oni się nurzają, oni taplają się w tym grzechu, ale nie ma takiej zawiści, nie ma czegoś takiego, żeby udawali jakąś pobożność, taką sprawiedliwość, bo w świecie to chodzi o taką sprawiedliwość. W nich tego nie ma i to jest takie, ja bym powiedział, to jest takie dobre pod tym względem. Nikt w świecie nie jest dobry, żaden człowiek nie jest dobry, ale tak ja sobie to wyobraziłem, że to jest dobre. Ale automatycznie przynosząc to na życie duchowe, jak Bóg na to patrzy, jak Bóg patrzy na ludzi wierzących. I wiecie, wiele razy doświadczyłem w modlitwie, kiedy przychodziłem do Pana Boga w modlitwie i starałem się Panu Bogu powiedzieć, jaki to ja jestem w porządku, jaki ja jestem sprawiedliwy, oczywiście grzesznik, ale Bóg mnie wyrwał, Bóg prowadzi moją drogę, a teraz klękam tutaj przed Tobą, Panie, i uważam się za sprawiedliwego. Wiecie, to czasami nie trzeba wymawiać słów, ale w sercu wychodzi taka fałszywa, taka brak takiej skromności, brak takiej pokory, takiej dobrej pokory. I przychodzę do Pana i dziękuję Panu Bogu, modlę się do Niego, ale w sercu mam takie coś, że ja jestem kimś. I nie wiem, ja już to odczuwam po prostu, że to już nie jest modlitwa i to już jest takie normalne, że ta modlitwa dotyka tylko sufitu. to się tak czuję i wiele razy tego odczuwam. I wtedy po prostu nie mam tej społeczności w modlitwie i mówię, Panie Boże, nie mam społeczności w modlitwie, a Bóg mi automatycznie pokazuje, bo Ty chcesz być pobożny. Ty chcesz być pobożny według swojego mniemania, według swoich jakichś własnych wyobrażeń. A musisz pamiętać o tym, że zawsze jesteś, że jesteś grzesznikiem. I faktycznie tak sobie pomyślałem, że jestem grzesznikiem. Nawet jeżeli przestaję grzeszyć, nie mogę zapomnieć o tym, że jestem grzesznikiem, któremu Bóg okazał łaskę, który codziennie ma się nawracać, który codziennie ma iść i kierować swoje oczy do Boga, który ma żyć wiarą. A dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć troszeczkę o tej wierze, dlatego że przeżywałem ostatnio taki ciężki bój. Ja mówię, że ciężki, ale Pan by powiedział, nie dałem Ci nic ponad Twoje siły. No, dla mnie to było ciężkie i ja wiem, że nikt z nas nie toczył boju aż do krwi i tylko Pan Jezus dosięgnął tego wymiaru. Ale powiem, ja czułem się i pozwoliłem sobie nawet tak powiedzieć, że no, że chociaż w 1000, ale odczułem ten ból związany z walką przeciwko grzechowi i powiedziałem, że smętna jest moja dusza aż do śmierci. Toczyłem ten bój i tak stanąłem na podwórku, walka we mnie tak mocno wrzała, powiem, ale tak stanąłem na tym podwórku i rozglądam się wkoło i szukam jakiegoś poparcia, że to, co robię, jest dobre. I nic nie zobaczyłem. Patrzę wkoło, nic nie widzę. Swoimi oczami po prostu nic nie widzę, że robię dobrze. I w pewnym momencie zacząłem wątpić, czy ja faktycznie robię dobrze, walcząc z tym grzechem. Takie chwilowe zaćmienie przyszło. Ale przyszło mi zaraz myśli, skąd wiesz, że to, co robisz, jest dobre? No bo jest w słowie napisanym, żeby nie czynić tak. A właśnie. I tak sobie pomyślałem, że mamy tylko Słowo Boże. Tylko i aż Słowo Boże. Jedna litera w całym wszechświecie. Gdy staniemy w tym świecie i zaczniemy się rozglądać naokoło, nie zobaczymy nic, nie zobaczymy, nie usłyszymy nic, nie usłyszymy żadnego poparcia dla sprawy Bożej. Nie usłyszymy i nie zobaczymy. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jest takie słowo, które nam mocno o tym mówi, znane słowo z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 i 6 werset. Tak te dwa wersety chciałem przeczytać. One tak mocno obrazują. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A w pierwszym wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I tak właśnie było. Nic nie widzimy. Ja nic nie widziałem i chociaż tak bardzo chciałem doznać jakiegoś poparcia, jakiegoś takiego pokrzepienia, powiem, że dobrze robisz. I wiecie, my wiele razy w własnym gronie, w gronie rodzinnym chcielibyśmy, czy na nabożeństwie, czy na przykład, czy w domu rodzinnym, czy od kogoś bliskiego doznać jakiegoś poparcia, że to, co robisz, jest dobre. Ale wiele razy tak nie jest. Wiele razy jesteśmy sami. A Bóg mówi, masz żyć wiarą. Masz żyć wiarą tym, co ja powiedziałem. Tylko tym słowem. I często tak się opiera. Tak sobie też przyrównałem to do naszych modlitw. Ile razy, gdy modlimy się, Bóg odpowiada na nasze modlitwy? Czasami jest tak, że odpowiada od razu. A czasami jest tak, że nie odpowiada i milczy nawet aż dotąd. Ale czy mamy się nie modlić? Nie. Bóg powiedział, modlicie się. Dajemy wiarę temu, że mamy się modlić, gdyż Bóg tak powiedział. Chociaż nie widzimy nic, co by mogło nas jakoś bardziej tak zachęcić do tego, abyśmy się dalej modlili, ale po prostu czasami tak jest, że nic nie widać, a Bóg chce, rób tak, bo ja tak każę. Rób tak, bo jest mi to miłe. Bo mi się to podoba. I dlatego Bóg nas uczy, abyśmy żyli wiarą. Wiarą tylko tego słowa i aż tego słowa. Myślałem sobie też tak, że gdyby ludzie w świecie zagłębili się w to słowo, świat by wyglądał zupełnie inaczej. Ale to nie trzeba wybiegać aż do świata. Można to przyrównać do siebie. Gdybyśmy my tylko chcieli przyjmować to proste słowo, które jest może napisane, ale jest napisane z Ducha Świętego. Gdybyśmy my tylko chcieli przyjąć te słowo, nasze życie będzie wyglądało inaczej. I faktycznie w świecie może staniemy, tak jak ja na tym podwórku, będziemy się rozglądać w koło i nikt nam nie powie, że robimy dobrze. Ale Bóg mówi, żyj wiarą, bo ja to napisałem i tego będę oczekiwał w dniu przyjścia. Niech Jemu będzie chwała za Słowo Boże. Taka jedna Biblia, taka jedna mała książka. Książka to nawet takie obraźliwe trochę dla tego słowa. Ale czym jest Słowo Boże, jedno małe Boże Słowo do całego wszechświata, który nas otacza? Dlatego nie oglądajmy się swoimi oczami na ten świat. Nie patrzmy się na niego, bo on nam nie pomoże. Ale uchwyćmy się, zamknijmy oczy i uchwyćmy się tego, co Bóg mówi. Uwierzmy w Jego słowo, w to, że On jest i że On przyjdzie, że istnieje i że przyjdzie po nas i wynagrodzi tych, którzy żyli Jego słowem, według wiary postępowali. Amen. Uklęknijmy do modlitwy.
Chwała naszemu Panu. Kim jesteśmy, jak się czujemy, kiedy jedziemy na nabożeństwo, w ogóle kim jesteśmy, czy w ogóle myślimy nieraz o tym, kim jesteśmy. Jest to takie ciekawe pytanie, kim się czujemy. Myślę, że powinniśmy się czuć szczęśliwi, może nie dumni, czy nie wywyższać się ponad innych, ale czuć się szczęśliwymi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I jest to takie zastanawiające, dlaczego tak mało jest ludzi szczęśliwych, dlaczego tak mało? Na przestrzeni tylu my już wiemy, znamy naszą historię, no chociażby naszego miasta, jakże mało ludzi przyszło do Boga, jakże mało ludzi przychodzi. Kilkadziesiąt lat, prawie 10 tysięcy nasze miasteczko liczy, a na przestrzeni tylu lat tak mało przyszło, a tak wielu też już odeszło. Tak wielu odeszło. Ja pamiętam jako dziecko, to nasz cmentarz kończył się, no nie będę to, ale wiem mniej więcej, gdzie się kończył, a dzisiaj ile już jest miejsc, ile ludzi wyjechało. Człowiek nie chce, pomimo tego nie chce. Jak trwoga, prawda, to wtedy do Boga. to jest człowiek, to jest serce człowieka, które jest takie przewrotne. Kiedy Grzesiu mówił, powinno to kazanie o wierze, co może modlitwa, co zrobiła, co uczyniła modlitwa Hioba, co mu uczyniła modlitwa Mojżesza. Nie chcę, broń Boże, podważać. Jest, Grzesiu przypomniał o pewnych takich, na pewno nas w jakiś sposób zachęcił do tego, aby się modlić, aby mieć też taką wiarę, ale kiedy Grzesiu mówił o tych rzeczach, ja zwróciłem na taką rzecz, powiem, bardzo prostą, ewidentną w tym wszystkim, że był jeden Mojżesz i było kilka milionów Hebrajczyków, Żydów, ale był jeden Mojżesz. Był jeden ten, który mógł się modlić, który chciał się modlić i który mógł się modlić i którego modlitwę Bóg wysłuchał. A dlaczego Bóg wysłuchał modlitwę na przykład Mojżesza? Dlaczego? Dlaczego Bóg wysłuchał modlitwę Mojżesza? Bóg o nim mówi, że to był człowiek, kiedy podsumowuje życie Mojżesza. Pokorny, jeden z najpokorniejszych. Mówi się, że Słowo Boże mówi najpokorniejszy, który był, który tak obcował. A więc, drodzy, kiedy mówię, utożsamiali, kiedy Grzegorz mówił to kazanie, ja wierzę, że wielu z nas, może wszyscy, utożsamialiśmy się z Mojżeszem, prawda? Czy ktoś się utożsamiał na przykład z Aaronem, bratem Mojżesza? Trudne pytanie, prawda? Ale był tylko jeden Mojżesz. Kiedy mówił o Jobie, który z nas chciał, który z nas widział siebie w jednym z przyjaciół Joba? Wszyscy byliśmy Jobami? To jest, drodzy, takie też ważne do zastanowienia, bo nie, powiem tak, nie każdy może być Mojżeszem, nie każdy może być Jobem. Znaczy, inaczej, każdy może być, ale nie każdy, powiem, chce. Nie każdy jakby spełnia na dzień dzisiejszy też te warunki. Job był sprawiedliwym człowiekiem i o nim powiedziałem na początku, że był to sprawiedliwy człowiek, bogobojny człowiek. I Bóg nie dotknął, nie pozwolił jakby diabłu, nie pozwolił, Bóg nie dotknął Joba z przyczyn jakby jego grzechu nieposłuszeństwa, prawda? Bóg po prostu dopuścił coś takiego. Tą historię znamy. Także nie chciałbym nas stłamsić, broń Boże. Jest to naprawdę wiele może, tylko żeby być, powiem, Jobem, żeby być Mojżeszem, możemy być. Ale do tego jest potrzebna wiara, posłuszeństwo, pokora, prawdziwa miłość, miłość nieobłudna. Ktoś to powiedział, ostatnio mówił, nie wiem kto, o miłości, że chyba ten brat Marek, ten wysoki, że miłość, jaka jest miłość, miłość nie nadyma i tak dalej. Miłość jest cierpliwa. Drodzy, czy mamy to naprawdę, a rzeczywiście nasza modlitwa wiele może. I to jest w tym wszystkim takie piękne, że Bóg nawet może zmienić swój wyrok, swoje plany względu na modlitwę jednego z nas. Może zmienić. To jest nieprawdopodobne, jakimi jesteśmy w oczach Bożych. Co może człowiek, który jest pokorny, który jest posłuszny, który jest wierny i jego modlitwa, co może uczynić? Jest to piękne, jest to wspaniałe. to też właśnie powoduje to, to powinno między innymi też powodować naszą wdzięczność do Boga, kim jesteśmy, naprawdę, kim jesteśmy. Jesteśmy naprawdę narodem wybranym. Dostępujemy nieprawdopodobnych zaszczytów. Oczywiście często nie umiemy korzystać z tych przywilei. Dzisiaj chciałbym przeczytać w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 11 werset. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 10? 9. Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wiemy, kiedy mówimy o historii 10 trędowatych, to nam automatycznie staje przed oczami oczywiście sprawa uzdrowienia, a też znowu numer jeden, powiem, że jedna osoba, prawda? Jest 10, ale mówimy, ale tam był 1 i 9. To jest takie automatyczne, prawda? Nie? 1 i 9. Nie 10, ale od razu mamy przed oczami jedną osobę i 9 innych osób. Trąd był czymś strasznym. Była to choroba nieuleczalna. Ci ludzie musieli żyć w odosobności, nie tylko w odosobności ludzi z danej wioski, ale też i ich rodzin. Jeżeli to był mąż, ojciec, to nie mógł widzieć żony ani swoich dzieci. Jeżeli to było dziecko, nie mogło widzieć swoich rodziców, swojego rodzeństwa. To była naprawdę straszna choroba, która powodowała nie tylko cierpienie takie fizyczne, ale też i cierpienie takie duchowe, normalne. No, wyobraźmy sobie dzisiaj któregoś z nas, który choruje na trąd i musi być odłączony, zupełnie odłączony. Były ich miejsca wydzielone, gdzie oni mogli żyć i nie mogli się spotykać. I wyobraź sobie dzisiaj siebie takiego, że musisz żyć poza społecznością, poza rodziną. Nie wolno ci przyjść, bo może zarazić. To było takie dotkliwe. I oczywiście bez nadziei, że kiedykolwiek będzie zdrowy. Ci ludzie umierali w cierpieniu, w samotności, w odosobnieniu. A więc była to choroba naprawdę straszna na tamte czasy. Powiem, nawet dzisiejszy rak nie równa się temu, bo dzisiaj chorujesz na tą chorobę śmiertelną, ale możesz mieć styczność z osobami ci bliskimi. A tamta choroba powodowała to, że nie mogłeś mieć tej bliskości ze swoją nawet rodziną, ze swoimi dziećmi, rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Straszna choroba, drodzy bracia i siostry. Naprawdę na tamten czas była to okropna choroba. Ta choroba nawet powodowała to, że tych 9 Żydów nie przeszkadzało im towarzystwo kogo? Samarytanina, prawda? Tak, to byli osobno. A w tej biedzie, powiem, w tym cierpieniu nie przeszkadzało im to, że wśród nich był Samarytanin, ani Samarytanowi nie przeszkadzało, że był wśród 9 Żydów. Podejrzewam, że gdy byli zdrowi, nigdy by się nie mogli dogadać. Dziś też wielu nie może się sobą dogadać. Może dlatego, że są zdrowi. Dziwna konkluzja. Ale taka prawda, że byli razem. Choroba powoduje, czy zagrożenie, śmiertelne zagrożenie, nieszczęście powoduje, że ludzie się jednoczą. Ludzie się jednoczą. I oni w jakiś sposób się zjednoczyli. Ta choroba spowodowała to, że byli razem, że nie patrzyli na jakieś różnice między nimi. Absolutnie. Oni to samo cierpieli. Oni mieli śmiertelną chorobę na swoim ciele i wynikiem tego oczywiście była śmierć. Ale usłyszeli, na pewno usłyszeli, że jest ktoś taki, że jest jakiś człowiek, który chodzi po ziemi i uzdrawia wszelką chorobę. Nigdy, gdyby byli zdrowi, nigdy by nie przyszło im nawet stanąć, nawet w takiej grupie i zawołać: zmiłuj się nade mną. Oni wszyscy, drodzy, wołali, aby się Jezus Chrystus nad nimi zmiłował. Tych 10 takim jednym głosem wołało: zmiłuj się nad nami. Wiedzieli, że tylko od Niego jest ten jeden, jedyny ratunek. Tylko On może ich uzdrowić. I Pan Jezus coś takiego mówi: idźcie i pokażcie się kapłanom. Drodzy, czy tych 10 w tej chwili miało jakąś wiarę? Pytanie takie podchwytliwe. Czy miało wiarę? Wszyscy dziesięciu mieli wiarę. Pan Jezus wydaje im dziwne polecenie, prawda? Idźcie, pokażcie się kapłanom. Czy zastanawialiście się, dlaczego w ogóle Pan Jezus powiedział im coś takiego? Idźcie i pokażcie się kapłanom. W Księdze Mojżeszowej jest tam powiedziane o tych prawach, o przykazaniach, o prawach, które Bóg im dał, że jeżeli ktoś jest trądowaty, orzeka, o tym trądzie orzeka kapłan. I kapłan jakby decyduje: jesteś trędowaty, jesteś nieczysty i musisz opuścić. A jeżeli był w jakiś sposób uzdrowiony czy wyleczony, to kapłan określał, że jesteś zdrowy. Tylko kapłan, nawet on sam, chociaż był czysty, ale to kapłan musiał powiedzieć, stwierdzał, takie stwierdzenie, prawda? Jesteś zdrowy. Dlatego Pan Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Drodzy, oni wiedzieli, że pójdą, a że się, to jest ich wiara. Pan Jezus wydaje im polecenie: idźcie i pokażcie się kapłanom. I teraz oni posłusznie idą i wiedzą, że jeżeli nie zostaną uzdrowieni, no to ich kapłani będą z powrotem. A jeżeli zostaną uzdrowieni, to kapłani wydadzą ten jednoznaczny, że możecie wrócić już do społeczności, możecie wrócić już do rodzin. Drodzy, i to jest ich wiara, to jest ich posłuszeństwo. To jest, powiem tak, Pan Jezus wydawał proste polecenia, prawda? Bardzo proste. Te polecenia Pana Jezusa nigdy nie były złożone. Kiedy cokolwiek mówił do ludzi, albo właśnie czy uzdrawiał, on był bardzo prostolinijny. Na przykład plunął, zrobił błoto. Było to proste, takie czytelne. Nigdy Pan Jezus nie komplikował czegokolwiek. My też, drodzy, my wydajemy polecenia i też my słuchamy prostych poleceń, prawda? Idź, wynieś śmieci. Jest to proste polecenie, czy to nie jest proste polecenie? Proste, prawda? Czy jest to wykonalne polecenie? No, często jest niewykonalne. Jest bardzo skomplikowane. No, wiemy. Idź za czyjej kurze, nie wiem, czy różne polecenia, prawda? Żona do męża powie: idź, zbuduj dom. Proste polecenie. No, bardzo proste, ale jakże rozłożone w czasie i to nie wiem, czy każdy tego się podejmie. Ale my wydajemy polecenia bardzo proste. My słyszymy polecenia też bardzo proste. I Pan Jezus, drodzy, mówi do nas naprawdę bardzo prosty sposób. Do każdego człowieka mówi naprawdę bardzo prosty sposób. Jakbym zwracam uwagę wam na te proste polecenia Pana Jezusa Chrystusa względem akurat tych ludzi w tym momencie. Idźcie i pokażcie się kapłanom. I tych 10 idzie, aby pokazać się kapłanom. I co się dzieje w tym momencie, kiedy oni idą? Nagle zobaczyli, że są oczyszczeni, że są zdrowi. Nagle zobaczyli, że skończyła się ich bieda, no ich koszmar, ich trauma, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Mało tego, będą żyli. Na pewno już nie umrą. Oczywiście umrą w pewnym okresie swojego życia, ale nie z powodu tej choroby, już. Drodzy, człowiek jest to taka istota, która często uważa, że jemu się wszystko należy. Czy tak? Mi się wszystko należy. Tylko jeden pomyślał o tym, aby wrócić i podziękować. Tylko jeden tych pozostałych 10 oczywiście ucieszyło się, co otrzymali. Mieli na tyle wiary, oczywiście mieli na tyle wiary, ale nic poza tym. Poszli, pokazali się i wrócili do swoich rodzin i byli na swój sposób szczęśliwi. A tylko jeden wrócił się, aby oddać Bogu chwałę, aby podziękować za to, co otrzymał, aby podziękować za to, co mu się należało. Dobrze powiedziałem? Tak. Nie, co mu się należało. Właśnie przyszedł i podziękował. On docenił to, co Jezus Chrystus uczynił dla niego. Drodzy, Pan Jezus dla nas wiele rzeczy czyni. Uczynił nas na pewno ludźmi szczęśliwymi. A jakże często jest tak, że my często narzekamy, bo mówimy tego, tamtego i tak dalej. Jest lista naszych oczekiwań, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego i tamtego, prawda? Zapominamy, co Jezus dla nas uczynił. Nie ma w nas tej formy wdzięczności. Jakże często się zdarza właśnie, i to jest normalną rzeczą, że ludzie nie potrafią podziękować jeden drugiemu, nawet nie potrafią podziękować, nie umieją dziękować. Jakże często uważają, że im się wszystko należy. Nie umieją podziękować ani bratu, ani siostrze i nie będę już dalej wymieniał. Nie ma w nas żadnej wdzięczności. I kończy się, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Drodzy, takie dziwna rzecz, prawda? On już został uzdrowiony, prawda? Został uzdrowiony, on wrócił do Jezusa Chrystusa czysty. A Pan Jezus jakby kolejny raz mówi, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Drodzy, ten człowiek wrócił, on był już zdrowy, jego ciało było zdrowe, ale jego dusza została uzdrowiona. To było, powiem, takie nowo jego narodzenie. On, powiem, w pełni zrozumiał, co to iść, powiem, w pełni zrozumiał istotę Jezusa Chrystusa, po co on przyszedł. To przyszedł i podziękował. On był wdzięczny Jezusowi za to, co on dla niego uczynił. Drodzy, jakby, ta druga rzecz, powiem, takie pełne nowonarodzenie. Tamci wzięli i sobie poszli. Tak jak dzisiaj wielu ludzi wierzących bierze, co się da i nic poza tym. I nic w zamian dla Jezusa Chrystusa. I nic w zamian. I żyją, jak żyją. I ich życie wygląda właśnie tak, jak wygląda. Nawet nie wiedzą, jak podziękować. Mijają lata, a nawet się na przykład nie pomodlą. A może są tylko sympatykami? A może tylko od przypadku są, albo ich nie ma? Drodzy, kiedy mówimy o 10 trędowatych, naprawdę nasuwa nam się ten Samarytanin. Ci Samarytanie nam w ogóle tutaj cały czas nam się przeplatają w tej Biblii. Też są niegościnni Samarytanie, ale właśnie w tym jest to, że tylko 1 na 10. I znowu taka dziwna proporcja. Drodzy, znowu taka dziwna proporcja. I żebyśmy nie przeszli tak sobie, tak leciutko do porządku dziennego. No rzeczywiście ten jeden Samarytanin. Ale to był Żyd i to był Samarytanin. Ja jestem Polak. A my Polacy to potrafimy. No my potrafimy wiele. Drodzy, to jest ostrzeżenie też dla nas. Pan Jezus mówiąc to, inaczej, ta historia jest po to też przedstawiona, żeby uzmysłowić, że tylko 1 na 10. Tylko kiedy słyszymy te cyfry, które idą z Biblii, 10 i 5, prawda? Prawda? 10 i 5. Nie znam takiej, naprawdę, może dobrze nie czytałem Biblii, ale nigdy nie słyszałem właśnie, że było na przykład 3 i 3, czy 10 i 10. Poszło 12, wróciło Też 12, ale dwóch? O kim mówię? Kaleb i Jozue. Prawda? My od razu te cyfry, czy nawet kojarzymy z pewnymi rzeczami. Zwróćcie uwagę. Zawsze jest tak, drodzy, i powiem tak, no już kończąc, drodzy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy słyszymy te kazania, kiedy mówił Grzesiu i inni, ale teraz też tak wracam, nie utożsamiajmy się tylko z tymi pozytywnymi. Powiem tak, daj Boże, żebyśmy tacy byli. I to jest celem naszym. To jest celem Jezusa Chrystusa, abyśmy dorośli do Jego wymiarów. To jest. Ale nasza natura, jeżeli my, powiem, chubimy, my nie chcemy oddać, to niestety właśnie to później te cyfry wychodzą. Jest 10 dotknęła ta sama łaska, to samo uzdrowienie, a tylko jeden był wdzięczny Bogu. Pomyślmy. I kiedy czytamy, zastanówmy się, w której grupie zawsze jesteśmy. To jest ważne. Wiem, że my chcemy. I to jest dobrą rzeczą, że my chcemy być, wiem, ten jeden, czy tych dwóch i tak dalej, i tak dalej. Ale czy robimy wszystko, aby być w tym? Czy robimy wszystko? Ostatnio chyba jeden z tych braci usługiwał o tych pięciu i mądrych pannach. I nie zadowalajmy się z tym, że my będziemy na pewno w tych pięciu mądrych. Ale dołóżmy wszelkich starań, abyśmy byli tymi mądrymi pannami. Nie, że my chyba będziemy tymi mądrymi panami. Zrób wszystko, aby być. Jeżeli słyszymy, że Mojżesz był taki, to dołóżmy wszelkich starań, aby być pokornymi, uległymi, cichymi, aby nasza miłość była zupełna, aby nie było buntu w nas. Także często się buntujemy. Dziękuję za swój zbór, za swoich braci. Wiele słyszę u nas modlitw, którzy dziękują za naszych braci za usługi, ale są modlitwy, że od kilku lat nie usłyszałem tego. Ja jestem na przykład wdzięczny za nasze młode siostry. Jak ich nie ma, to mi jest przykro, że ich nie ma. I nie tylko. Mamy miłość jeden do drugiego? W jakiej grupie jesteśmy? Czy nasza miłość jest cierpliwa? Czy nasza miłość jest obłudna może? Co jest w naszym sercu? I rzekł mu, wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Drodzy, wiara i posłuszeństwo, drodzy. Powiem tak, nie ma wiary bez posłuszeństwa, posłuszeństwa bez wiary. Bo wiara to jest pewien taki proces. To jest cierpliwość. To jest właśnie wykonywanie tych takich podstawowych, prostych poleceń Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, to są powiem, proste Boże przykazania, które płyną do naszego życia. Pan Jezus mówi, idź i więcej na przykład nie grzesz. Idź i więcej nie grzesz. Takie proste polecenie wydał tej niewieście, prawda? Która była naprawdę grzeszną. To była cudzołożnica. I my dzisiaj, kiedy słyszymy o takich kobietach, czy też takich mężczyznach, prawda? Bo też tacy są. To wiemy, jakie życie jest zagmatwane, no, i wiedzie prosto do przepaści. A Pan Jezus powiedział, idź i więcej, ja ci nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. To są proste, powiem, takie bardzo proste polecenia czy wskazówki Jezusa Chrystusa. Wykonujemy je, aby Bóg, abyśmy nie wikłali swojego życia i nie wikłali też Bożych przykazań. One są proste i czytelne. Jeżeli będziemy je wypełniali, jeżeli będziemy je spełniali, będziemy mogli się modlić. Będziemy mogli zmieniać pewne nawet rzeczy. Będziemy się mogli modlić o naszych... Bóg da nam takie prawo, jakby przyzwolenie, żebyś się modlił. I będziesz wiedział, że się modlisz i twoja modlitwa jest wysłuchana. I wysłucha Bóg twojej modlitwy i twoja wdzięczność będzie nieprawdopodobna. Tak, jak była tego jednego Samarytanina, który został uzdrowiony z trądu. Amen.
Piotr mówił o... Tak pokazywał na proporcje. na proporcje i jest taka naprawdę przytłaczająca ta proporcja złego do dobrego, czy dobrego do złego. 1:9, 5:5 też taka dobra, ale jakże, jeśli chodzi o zbawienie, wejście na wesele barankowe, jaka tragiczna, że to nie jest ze świata, to z Kościoła, już z tych wybranych, którzy zaproszenie otrzymali, którzy poszli i oczekiwali, a jednak dalej 5:5, czy 2:12, 2:10. Prawda? I tak widzimy też, jak powiedział o tym, że 10 tysięcy nasze miasteczko, tyle lat, a ile ludzi się przez te lata nawróciło do Pana, bardzo przytłaczająca. Prawda? Ludzie nie szukają, jak mało jest tych, nie bój się, maluczkie statko. A gdy Pan Jezus nie mówił o tym, to byśmy mieli powody do tego, żeby się załamać i powiedzieć, chyba coś jest nie tak w ogóle w tym świecie i z nami, i z wiarą, i w tym. Mało ludzi chce iść za Jezusem, a jeśli już ktoś idzie za Jezusem, to też szuka, wielu jest tych, którzy szukają najlżejszej drogi. Najlżejszej, nie Bożej, bo Boża nie, znaczy nie ma takiego podziału, że Bóg ma drogę lekką, najlżejszą, ciężką i bardzo ciężką. Prawda? Jest jedna droga. Ona kosztuje wszystkich to samo. A ludzie szukają jakichś lżejszych dróg i chcą iść, i myślą, że idą, są dobrej myśli, aż staną przed Panem i to będzie tragedia wtedy. Chciałbym przeczytać z 22 miejsc, najpierw z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Krzysiu mówił o wierze i o tej wierze na pewno jeszcze wrócę do tego, bo chciałbym też mówić, co też się odnosi do wiary w jakimś stopniu, to co mówię, chciałbym powiedzieć. I najpierw z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, pierwszych 4 wiersze. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Pan Jezus wychodził z Jerozolimy, szedł na Górę Oliwną. To jest, już nam może nawet z opisu wiecie, ale najlepiej jak to się jest, to się widzi, jak to było na jednej górze Jerozolima, dolina, potok Cedron, Kidron, różnie to nazwany tam w dole tej dolinie i wznosi się z powrotem na Górę Oliwną i naprzeciwko. Te wszystkie piękne zdjęcia Jerozolimy, panoramy Jerozolimy są z Góry Oliwnej, ponieważ taki piękny jest widok właśnie z Góry Oliwnej na świątynię, na Jerozolimę. I no jest to bliziutko, jak tak dobrze by krzyknął i cisza nocna była, to tamten by usłyszał. Ale iść, to trzeba jednak zejść w dół, trzeba wejść pod wysoką górę. I pytają się uczniowie, mówią, czy zobacz, jakie to są potężne mury, jakie to jest imponujące. Zobacz, ta świątynia, która dla naszego Boga została zbudowana, jakaż ona jest naprawdę niezwykła, bo jest niezwykła, tak? Teraz zostały tylko ten mur, ściana zachodnia, ściana płaczu, ta słynna i tam są tak potężne głazy, na pewno to widzieliście, można to zobaczyć, ja mam taki zawsze, lubię często oglądać sobie tą stronę, włączę sobie w internecie i tam jest z kamery cały czas widok na tą ścianę płaczu. I takie ciekawe sceny można tam pooglądać. No, ludzi modlących się tam, nie ma nic. W różny sposób się modlą. Turystów, Europejczyków, jak sobie robią zdjęcia, jak wkładają kartki, jak No i Żydów, którzy w tym wszystkim, całym tym, powiem, hałasie, hałasu może tam nie ma, bo tam jest raczej cicho, ale takim ten chodzi z tym, ten przychodzi tu, ten się ustawia, a oni się umieją modlić, nie patrząc na to, umieją się modlić, tak żarliwie się modlą, wielu się ich tam modli, do Boga wierzę. I te kamienie, kochani, są tak potężne a to nie jest jeszcze ściana świątyni, to jest tylko, powiem, taki mur oporowy, taki mur, który, fragment muru, no bo góra, a świątynia był plac zrobiony na tej górze i na samej górze stała świątynia, ale jeszcze miał być dziedziniec, jeszcze miały być te wszystkie boczne rzeczy i trzeba było po prostu wyrównać. I to jest, ta ściana jest po to, że tam, gdzie spadał stok, to jest postawiona ściana i dopiero gdzieś tam od niej szła wysoko, była świątynia zbudowana. I ta sama podbudówka jest imponująca. I to są takie kamienie, powiedzmy, takie coś jak od podłogi tutaj. Tu by się zmieściły może 3, ale chyba nie. 2,5 takie potężne skały odciosane i leży jedna na drugim. I oni mówią, czy widzisz to, jakie są wspaniałe zabudowania? Zobacz. A Pan Jezus mówi, mówię wam, nie zostanie kamień na kamieniu. Nie zostanie kamień. Sam ten mur, ta ściana płaczu jest tak wysoka jak nasz dom, może wyższa. A to jest jeszcze, to nie jest jeszcze początek ściany, bo na niej dopiero stała świątynia. Wysoka, potężna, majestatyczna, przepiękna. Jezus im mówi, nie zostanie kamień na kamieniu. Tutaj, który by nie był rozwalony. I gdy siedział na Górze Oliwnej, gdy już wyszedł z Jerozolimy i siadł na Górze Oliwnej, może wypoczywając w drodze dalszej, i patrzył jeszcze na to, uczniowie przychodzą do niego i nie dziwię się, że mówią, powiedz nam, kiedy się to stanie. Takie rzeczy będą się dziać. Nie zostanie, to trudno sobie wyobrazić. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie kamienie się rozleciały. Trudno sobie, co może zrobić? Człowiek tego nie da rady rozwalić. No musiałby się naprawdę narobić tyle, co ci budowniczowie, żeby to rozwalić. Czy dowiedzieć się komukolwiek, co się stanie? Powiedz, kiedy to się stanie? Co za znak tego przyjścia i końca świata? No nie dziwię się, że oni się po prostu pytają, są zainteresowani, zaintrygowani tym, jeśli to mają takie rzeczy się dziać, że aż taka świątynia, aż taka potężne takie budowle rozwalą się, nie zostanie kamień na kamieniu. Oni to skojarzyli sobie, że to nie tyle z ludzką działalnością, co z Bożą działalnością, bo człowiek tego nie może rozwalić. Takie jest wrażenie, kochani. To nie jest taka ściana jak nasza. Jak taki mur może mieć w niektórych momentach 12 metrów szerokości, nasz budynek nie ma, to jest taki szeroki. Oni jakby zrozumieli, że to będą się dziać Boże rzeczy, niezwykłe, straszne rzeczy, takie, których nie znamy. I mówią, powiedz teraz, co to jest, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak przyjścia Twego i końca świata. My byśmy też tak się pytali, chcielibyśmy poznać taką tajemnicę. I Jezus im odpowiada tak, a Jezus mówi im tak. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Pan Jezus mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. Innymi słowy, to co było mówione niedawno, czuwajcie. Czuwajcie, bo przyjdzie wielu w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. I no, można powiedzieć tak, że Pan Jezus jakby nie odpowiada im na to pytanie, ale On im odpowiada na to pytanie. On to pytanie ustawia w realiach naszego życia, w realiach każdego z nas. On wie, że takie słowo nam pomoże, natomiast gdyby powiedział datę, nie pomogłoby. Gdyby powiedział datę i byłby to 2000 rok, nam nie 2000, a 1000 rok, nic by to nam nie pomogło już. Nic. Gdyby ani nam, ani tym żyjącym 100 lat wcześniej, ani 200, ani 300, ani 400, nic, dosłownie nic, zero. Gdyby powiedział, że to będzie rok 2020, to by to nic nie pomogło i nic by to nie dało ludziom żyjącym w 1500 roku, 600, 700, 800 i tak wiek za wiekiem mija. Nic by im nie dało, nic, zero. Ale Pan Jezus to, i by, powiem, szli uśpieni, i by się dali uśpieć, i by się dali zwieść, i by nie czuwali. A Pan Jezus odpowiada, to są uniwersalne odpowiedzi, wymigujące się, nie. Są uniwersalne, najlepsze z odpowiedzi, z możliwych odpowiedzi. I to jest najlepsza z możliwych odpowiedzi. Pan Jezus mówi, czuwajcie, żeby was kto nie zwiódł. I ona, ta odpowiedź pomoże tobie, tak? Może pomóc mi. I pomaga, ona może mi dać. I daje, jeśli chcę żyć według Słowa Bożego. Dała tym 10 wieków wcześniej. Dała tym 20 wieków wcześniej. A jeśli świat będzie istniał jeszcze 20 wieków, w co nie wierzę, powiem, to też im da. Każdemu da. Panie mówi, baczcie, żeby was, kto nie zwiódł. Kochani, czy można się bać? Czy ty się boisz tego, że cię ktoś zwiedzie? Ja myślę, że gdybyśmy mieli strachy powiedzieć, nasze lęki, wypunktować, co powoduje strach w nas albo obawę. Ja myślę, że to by się nawet w pierwszej dziesiątce nie znalazło często. Boicie się tego, żeby was coś nie zwiódł? Więc po co Pan Jezus to mówi? Mógłby coś powiedzieć, no nie wiem, byśmy powiedzieli, czego się boisz. A choroby śmiertelne, raka, no. HIV, czego się jeszcze boisz? Biedy, może by ktoś powiedział. Czego? Żeby dzieci nie stracić, żeby wypadku drogowego. I nie wiem, czego tam jeszcze. I może, mówię, może w pierwszej dziesiątce nawet by się nie znalazło to, żeby mnie ktoś nie zwiódł. Tak jakby, wiecie, tak jakby ten strach w kościele jest niewidoczny wcale. Nie ma miejsca. A zobaczcie, ile jest zwiedzeń. Ile jest dzisiaj zwiedzenia wokół nas, w naszym kraju. Ile ludzi jest zwiedzionych. Wiecie, zwiedzionych, powiem, do diabelskich nauk. To są najgorsze zwiedzenia, najbardziej takie brutalne, ale są. I ludzie myślą, że są Bożymi dziećmi, a są w zwiedzeniu. Czy człowiek zwiedziony będzie zbawiony? On się Boga nie wyparł przecież. On dalej Boga, tego naszego Boga, tego Boga Wszechmogącego, on dalej w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego wierzy, tego samego, będzie zbawiony, a jest zwiedziony. Nie będzie zbawiony. A ile ludzi się dało zwieść najgorszym, najbardziej, powiem, nawet odrażającym formom pobożności i religii? Dało się zwieść. Chrząkać jak świnki na nabożeństwie. Komu by przyszło na myśl? To nie obora. Wśród ludzi się ludzie by wstydzili w takie zabawy bawić. Szczekanie pieska, tak, miał, miał, tak. Ale wrząkanie nie chcieliby się bawić. Trochę za wstyd. A w kościele wrząkali. Dali się zwieść. I jeszcze gorsze tego typu rzeczy. A ilu ludzi daje się zwieść do letniego życia? To jest też zwiedzenie, kochani. Zwieść do letniego życia. Diabeł chce nas zwieść do letniego życia. Czyli nie wyprzeć się Jezusa, nie zostawić zbór, nie zostawić kościół, iść w świat i upić się. Nie. Do letniego życia. Do życia, żeby pogodzić swoje i Boże. To jest letnie życie. Żeby żyć dla siebie i dla Boga. Iluż ludzi. Kochani, ile dzisiaj kościołów dało się zwieść do letniego życia i nie interesuje ich w ogóle życie. Moje, twoje. Interesują ich, jeśli już, to sensacje. Ile pastor zarabia, ile ktoś z Boże zarabia, ile ktoś daje na dziesięcinę. Gdzie spędza urlop? Gdzie tym razem pozwoli sobie pojechać? Do letniego życia. Kiedy to małżeństwo, które było u nas, opowiadało o tych historiach, o tych swoich historii wyjścia i przejść z sekty, nazywają to teraz sektą, to są kościoły, kochani. Oni mają nazwy jak najbardziej kościelne, takie jak nasza, podobne do naszych, tak samo szanowane, tak samo poważne. Oni powiedzieli, to jest sekta. I wyszliśmy z sekty, tak. Ludzie dali się zwieść, czy my powiem tak, nie boimy się, a my się nie boimy zwiedzenia. A Pan Jezus, kiedy ostrzegał ludzi, kiedy ostrzegał swoich uczniów, kiedy im dawał wskazówkę, Panie, co za znak, jak to będzie, to Pan Jezus powiedział, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Ludzie dali sobie, dali się zwieść do normalnego życia. Kochani, ileż ludzi dzisiaj, oni powiedzieli nam o jednym, o takich rzeczach. Wiecie co, oczy, powiem, nie wierzysz w to. Jakby ci ktoś opowiadał, powiedział, że usłyszałem, to by powiedział, nieprawda, źle usłyszałeś, to jest niemożliwe. Lider uwielbienia uwielbia, bo uwielbienie trwa 1,5 godziny. I on przerywa uwielbienie i gdzieś tam wychodzi z tego, bo uwielbienie dalej leci, ale on idzie, bo musi się odpalić. Bo go już nie może wyrobić, musi papierosa zapalić. Kochani, uwielbienia w zborze, lider. I wraca i dalej uwielbia. Nic złego. Ileż ludzi dało się zwieść do tego, że można żyć w domu, można żyć tak, jak żyje się. Tak, jak się żyje. Tak, jak mi to wychodzi. Tak, jak nas na to stać. Jak jesteśmy tacy, no, jak on jest taki, ja taka, to kłótnie, awantury wybuchają. Czemu wybuchają? Bo ja taka, a on taki. I u nas często awantury wybuchają. Wiecie, to jest zwiedzenie do normalnego życia. Życia, gdzie są kłótnie, gdzie są przepychanki, słowne, czasami pomagania jeszcze czymś. Ileż ludzi, kochani, powiem, zatrważająca ilość. Pytasz się, powiedz mi coś o życiu duchowym. Nie umieją powiedzieć. Nic nie umieją powiedzieć. A się opowiadają o awanturach w swoim domu, codziennych awanturach. I normalne. To jest zwiedzenie, kochani, że tak można żyć. I nic z tym nie zrobić. Wiecie, i nic z tym nie robić. I ich interesuje jedno, wiecie, żeby on przestał awanturować się. A o jego interesuje, żeby ona przestała się awanturować. To jest jedyny, wiecie, cały świat na to czeka. A nikt z nich nie myśli, że ja mam zmienić swoje życie. Ja mam zmienić swoje serce. Ja mam stać się pokornym. Nie, no jak to? Problem polega w tym, kiedy on się zmieni, albo kiedy ona się zmieni. Kochani, to jest zwiedzenie, wiecie? Bo my nie możemy inaczej żyć. Chcemy dobrze żyć. I to jest mowa świata. Absolutnie mowa świata, który nie ma żadnego światła. I kiedyś przyjdą do Pana Jezusa, staniemy wszyscy przed Panem. I Pan powie do wielu, nie znam was. Jak to nie znasz nas, tak? Wiecie, tam, gdzie było normalne, gdzie można opowiadać godzinami o awanturach, o scenach. O groźbach, o szantażu. Pan Jezus powie, znam was, ale też byliśmy na nabożeństwie. Ale też chodziliśmy. A mało, w służbie byliśmy. Jakiej? Ludzie dali się zwieść do tego, wiecie, że Bóg się zadowala tym, że no trudno, tak żyjesz, to tak żyjesz. No szkoda, że masz takie rozwalone małżeństwo, szkoda. No ja mam taki smutek. Ja mam takie doświadczenie, ja mam taką tragedię, kochani, ale żaden z tych ludzi nie widzi potrzeby i nawet powiem, no i nawet światła, że może być inaczej. Nie, po prostu on tak będzie. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. To jest powszechne zwiedzenie. I tak, kiedy niedawno było czytane, to mi przyszło, powiem, wtedy, kiedy ktoś czytał ten, całkiem niedawno, może 2 tygodnie temu, do dziś, do 2 tygodni temu, z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. od 11 może, żeby ten cały fragment, ale ja tylko o jednym wierszu. I on ustanowił jednych apostołami, 11 wiersz 4 rozdziału, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kochani, wiecie, to Bóg ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, nie po to, żeby wam głowę zawracali i czepiali się was. Bo jakbyśmy mieli wymienić, tak, w kościele by się zrobiła ankietę, co robią pastorzy, co robią kaznodzieje, to nie byłoby tam, że pomagają, uczą, czepiają się, strzelają, pilnują swojego, mówią o kasie, ściągają kasę i tak dalej. Tak by było. Ale to nie tak. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ale przecież ty wiesz, jak budować ciało Chrystusowe. Jak się narodziłeś, to ty wiesz. Ja powiem, guzik wiesz. A guzik wiesz. Ty wiesz po swojemu. A Bóg ustanowił jednych apostołami. Nie wiem, czy się zgadzacie, kochani. Pomyślcie, ja to mówię, ale pomyślcie, czy się z tym zgadzacie. Bóg ustanowił apostołów, nauczycieli, ewangelistów, pasterzy, aby nauczyć ciebie, mnie, dzieła posługiwania. Ale ty wiesz, jak się posługuje. Nie. On cię ma nauczyć. Bóg postanowił. A dla ciebie to może przeszkoda, ten pastor, czy ten kaznodzieja w rozwoju duchowym. Dokucza cię tylko. Czepia się ciebie. Kochani, tak jest. A to nie jest tak. Tobie się wydaje, że ty umiesz posługiwać, że ty umiesz budować. Ty wiesz, jak budować. Guzik, prawda, że wiesz, jak budować. Po to Bóg ustanowił, żeby nauczyć ciebie, jak się buduje. Żeby cię przygotować do dzieła posługiwania. Po to Bóg dał. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna, do jedności wiary, bo tak, gdyby każdy budował, jak sobie myśli, to dopiero by była jedność. Jest już za dużo różnych wyznań kościołów, to jest wstyd nasz i nasza słabość, że tak jesteśmy podzieleni i ludzie ze świata, jedną z najbardziej, powiem, pierwszych takich, wiecie, tarcz obronnych, jakie, a czego u was jest tyle? I ten w jednym mieście, i trzy kościoły różne. Nie możecie razem. Jeśli każdy buduje, jak chce. Tam, gdzie każdy buduje, jak chce, a nie chce się nauczyć, przez pasterzy, przez apostołów. Apostołowie to ci, co tutaj napisali. Nie ci, co dzisiaj się zawiązali. Tam w XXI wieku jest związek apostołów. I płacisz $500 czy $5000 i cię wpisują tam. I możesz sobie na klapę przypiąć. Jeden sobie przypina matkę, a drugi sobie przypina, że jest apostołem. Jest jeden i drugi równy. To jest to samo. Ci apostołowie, którzy to napisali, nauczyciele, których Bóg powołuje, ewangeliści, aby nauczyć nas, abyśmy doszli wszyscy do jedności wiary, żebyśmy jedną budowlę wznieśli, kochani. Wiecie, budowla w jedności budowana, Boża budowla, ludzka budowla w jedności budowana była straszliwie imponująca, powiem, niesamowicie. Tak? O czym myślę? O wieży Babel. Jak oni powiedzieli? Noże, weźmy się razem, zjednoczmy się, jesteśmy tacy, zacznijmy budować i wyniesiemy aż do nieba. Można powiedzieć, no bzdury sobie wymyślili, sobie budują, ale Bóg popatrzył i powiedział, o, za mocni. Wiecie co jest? Ludzie, bezbożni to byli ludzie. Kiedy się wzięli w garść, powiem, kiedy się wzięli w jedno, stali się zagrożeniem. Wiecie, oni by byli bogami tego świata, panami tego świata. Oni by wszystkich, poddali. To by było niesamowite imperium. Bóg tego nie chciał. Ale zobaczcie teraz, co może zbór, już nie mówię o kościele czy o całym kraju, co może zbór, który w jedności zacznie budować duchową rzecz? W Bożej jedności. Wyobrażacie sobie, co może zbudować? Jeśli was dwóch lub trzech uzgodni jakąś rzecz, Wyobraźcie, co może zrobić? Co może zrobić? Wysłucham. Bóg da odpowiedź. Chwała Jezusowi. Bóg da, my mamy moc, wiecie, tylko my wolimy budować każdy po swojemu. I karły nam wyjdą, wiecie, wychodzą nam karły i my się cieszymy, fajny karzeł. Ale gdybyśmy się wzięli we trzech i zamiast trzech karłów stworzyć, możemy stworzyć jedną potężną rzecz, tak? I oni są po to, aby aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. I 14 wiersz, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Zobaczcie, drodzy, wiecie, to jest też, nie powiem, to ja nie wiem, bo gdyby to ludzkim rozumem do tego podchodzić, to trzeba powiedzieć, to jest coś nie tak. Jakże podstęp ludzki, jakże oszustwo ludzkie, przecież to jest tak płytkie, oszustwo ludzkie, podstęp. Nawet człowiek jakiś tam, nie wiem, prokurator, który prowadzi sprawę, on wie, że ten jego oskarżony kłamie, że kluczy, on go tam chce złapać, wiecie, na tym. Przecież nawet on. Jakże, to jest taki płyt, to jest niby tam, oj, skomplikowany, ułoży sobie człowiek obronę, wiecie, i jakoś tam myśli, że sobie się uratuje. Ale jak się to ma do Bożych rzeczy? Jak się to ma do naszej wiary? Jak się to ma do naszej wiary? Że każe nam apostoł Juda podjąć bój o wiarę raz świętym podaną, bo się dzieją straszne rzeczy. Zagrożenie jest. Jakże coś duchowego, coś, co Bóg dał, Bóg zbudował, powiem, Kościół. Bóg zapoczątkował, zainicjował. Duch Święty przyszedł, aby być, panować w Kościele, aby go prowadzić. Jak możliwe, że te Boże rzeczy, fundament, kiedy czytamy fundament Jezusa Chrystusa, na tej skale założony jest fundament, apostołowie go założyli, nie może być ruszony. Jakże to Boże, założone przez Boga, utwierdzone przez Ducha Świętego, a to jest napisane takie coś, żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Nauka przyjdzie, lada nauka, powiem. I lada wiatr, takie Toronto, lada wiatr, ale dla wielu największe namaszczenie. Czy taka Floryda? Lada nauka, ladaco, absolutnie. Jakżeż to może zniszczyć, wypaczyć, wpłynąć na Boży Kościół, na dzieci Boże, na odrodzonych, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki ludzkiej, podstępem, oszustwem ludzkim. Wiecie, i dlatego diabeł ma takie wyniki, powiem, w swojej tej działalności, tej kontrabandzie. Dlatego ma. Pan Jezus powiedział, czuwajcie, aby was coś nie zwiódł. Jak człowiek jest zwiedziony do letniego, normalnego życia, ludzkiego życia, zamiast się wstydzić i pokutować przed Bogiem, kiedy jest awantura w domu, kiedy jest kłótnia, to on mówi, no u nas są awantury, bo on jest taki, a ja jestem taka. Wiecie, do tak funkcjonującego małżeństwa diabeł przychodzi z byle, powiem, nauką. Byle wiatr dmuchnie i rozwiewa. Tak. Ale jak budujemy, powiem, z cennych rzeczy, z przepławionych rzeczy przez ogień Jezusa Chrystusa. Krzysiu mówił i czytał o cierpieniach, o doświadczeniach, o próbach. Jak na tym budujemy, jak to wypławia naszą wiarę, naszą miłość, naszą nieugiętość. Jak to buduje naszą wiarę. Wiara jest, my przez wiarę widzimy to niewidzialne. Wglądamy w to, co jest zakryte przez wiarę. I nie można podobać się Bogu, nie wierząc, że jest Bóg, i tam jest napisane, bo pięknie napisane też, w tym wierszu jest napisane w Hebrajczykach. Ja pamiętam to, ale już chcę, żebyśmy przeczytali, żeby to było Bez wiary zaś, nie, szósty wiersz, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ja myślę, że nie mamy problemu z tym pierwszym, wierzyć, że On istnieje. No nie ma, nie? Istnieje, prawda? No na pewno istnieje, no nikt ci tego nie wydrze. A wierzysz w to, że nagradza tych, którzy Go szukają? Wierzysz w to? To szukaj Go, tak jak Krzysiu mówił, modlił się o to. Myślę, że nie tylko on się modlił, ale on się modlił, mu się czuć jako sam, który się modlił. Ale nie ustał w tym. Bo wierzył w to, że Bóg może to zrobić. Modlisz się o coś? Czy już nie wierzysz i już przestałeś się modlić? Czy wierzysz, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? W to też wiara powoduje, że my wierzymy, że Bóg nagradza. Bóg nagradza, to się sieje we łzach, powiem. To się sieje w pocie, wiecie? Nikt nie widzi, nikt nie chwali cię jeszcze wtedy. A mało tego, przeciwników masz wielu. Diabeł atakuje, bo on wie, że dobre siejesz. On wie, że z tego dobrego, co zasiejesz, nie wyjdzie konkol. On wie, że to wyjdzie coś, co przyniesie życie. On wie, że kiedy ty idziesz w pokorę i szukasz pokory, to że nie wyrośnie jakiś taki, wiecie, że którego nikt nie będzie. On wie, że to wyrośnie ktoś, kto przed Bogiem będzie mógł stanąć i wołać. I on walczy. I wtedy, kiedy się sieje, jest wiele ataków, wiesz, jest wiele zwątpień. Nie dziwcie się temu. To są duchowe rzeczy. My walczymy nie przeciwko krwi i ciału. I diabeł wie. Kiedy zakładamy post i mówimy o poście, kiedy zakładasz sam post i nikomu nie mówisz, diabeł o tym nie wie. Później tylko wie, że coś się dzieje, bo ty nie jesz. Ale kiedy zakładamy post, kiedy mówimy, to diabeł już wie, że to będzie post. I atakuje, żeby ten post zniweczyć. Będzie atakował. Bo wie, że z tego może być tylko dobre, bo jeśli wierzysz, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, to on wie, że przyjdzie nagroda, przyjdzie zwycięstwo. Czy my wierzymy w to, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? Więc szukajmy Pana Jezusa Chrystusa. I nie mówmy, nie znalazłem Jezusa Chrystusa. I nie mówmy, nie znalazłem szczęścia w Jezusie Chrystusie. Szukaj i wierz, że Bóg nagradza. A później Bóg nagradza, chwała Jezusowi. Nagradza i się dziwi, że aż tak nagradza. I nagradza i ciągle nagradza. I myśli, że już wyczerpał Bóg swoją hojność i że już ci nic nie należy, bo już ci tyle da. A on dalej nagradza, chwała Jezusowi, bo jest naprawdę dobry. Niech będzie uwielbione Jego imię. Amen.